Obietnica profesora Lapina bardzo podniosła Harego na duchu, bo pojawiła się nadzieja, że może już nigdy nie usłyszy rozpaczliwych krzyków swojej matki, a kiedy pod koniec listopada krukoni starli na puch puchonów w meczu Quidditcha, poczuł się jeszcze lepiej. Gryfoni nie wypadli z gry, chociaż teraz nie mogli już sobie pozwolić na przegranie ani jednego meczu. W Wooda znowu wstąpiła maniakalna energia i zamęczał swoją drużynę w lodowatym deszczu, który nadal padał w grudniu. Dementorzy już się więcej nie pojawili. Gniew Dumbledora zdawał się utrzymywać ich na stanowiskach przy wejściach na teren szkoły. Dwa tygodnie przed końcem semestru niebo nagle pojaśniało do oślepiającej opalowej bieli, a pewnego ranka błotniste łąki wokół zamku pokryły się srebrnym szronem. Wewnątrz zamku wyczuwało się już nastrój nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Profesor Flitwick, nauczyciel zaklęć, udekorował już swoją klasę rozmigotanymi światełkami, które okazały się elfami. Wszyscy uczniowie rozprawiali z przejęciem o swoich planach wakacyjnych. Ron i Hermiona postanowili zostać w Hogwarcie i choć Ron powiedział, że nie zniósłby dwóch tygodni z Persim, a Hermiona twierdziła, że musi posiedzieć w bibliotece, Harry nie dał się oszukać. Wiedział, że robią to, aby dotrzymać mu towarzystwa. I był im za to bardzo wdzięczny. Wszyscy, prócz Harego, ucieszyli się na wiadomość, że w ostatnim tygodniu przed końcem semestru będzie jeszcze jedna wycieczka do Hogsmeade. Możemy tam zrobić wszystkie gwiazdkowe zakupy, ucieszyła się Hermiona. Mama i tata padną, jak dostaną z Miodowego Królestwa te samoczyszczące nici do zębów o miętowym smaku. Pogodziwszy się z faktem, że będzie jedynym trzecioklasistą, który ponownie zostanie w zamku, Harry pożyczył sobie od Wooda poradnik, jak wybrać miotłę i postanowił spędzić ten dzień zapoznając się z wszelkimi typami i markami. Podczas treningów latał na jednej ze szkolnych mioteł, staroświeckim meteorze, który był bardzo powolny i okropnie szarpał. Koniecznie musiał zdobyć nową miotłę. W sobotni poranek pożegnał się z Ronem i Hermioną, którzy poubierali się już w płaszcze i szale i powędrował samotnie marmurowymi schodami, a potem opustoszałymi korytarzami ku wieży Gryfindoru. Za oknami zaczął już padać śnieg, a w zamku było bardzo cicho i spokojnie. Psst! Harry! Usłyszał w połowie korytarza na trzecim piętrze. Odwrócił się i zobaczył głowy Freda i George'a wyglądających zza posągu garbatej jednookiej czarownicy. Co wy tu robicie? Zapytał zdziwiony Harry. Nie wybieracie się do Hogsmeade? Chcemy ci trochę umilić życie, zanim pójdziemy, powiedział Fred, mrugając do niego tajemniczo. Wchodź! Wskazał na pustą klasę na lewo od posągu. Harry wszedł za nimi do środka. George zamknął ostrożnie drzwi, a potem odwrócił się rozpromieniony, żeby spojrzeć na Harry'ego. Mamy już dla ciebie prezent gwiazdkowy, Harry, powiedział. Fred zarumienił się, wyciągnął coś spod peleryny i położył na jednej z ławek. Był to wielki, bardzo zniszczony i zupełnie niezapisany arkusz pergaminu. Harry, podejrzewając, że to jeden z dowcipów Freda i George'a, wpatrzył się uważnie w pergamin. Co to ma być? To jest, Harry, tajemnica naszego powodzenia, oznajmił George, gładząc pergamin pieszczotliwie. Trudno nam się z nim rozstawać, powiedział Fred, ale wczoraj wieczorem uznaliśmy, że tobie bardziej się przyda. I tak znamy wszystko na pamięć, dodał George. Przekazujemy ci to w spadku, nam już niepotrzebne. Ale do czego może się przydać kawałek starego pergaminu? Zapytał Harry. O, kawałek starego pergaminu! O, oburzył się Fred z taką miną, jakby Harry śmiertelnie go obraził. Powiedz mu, George. No, więc, kiedy byliśmy w pierwszej klasie, Harry, no wiesz, młodzi, beztroscy i niewinni, Harry prychnął. Wątpiłby Fred i George byli kiedykolwiek niewinni. No, bardziej niewinni niż teraz. Mieliśmy małe starcie z Filczem. Podłożyliśmy łajnobombę w korytarzu i to go z jakiegoś powodu wnerwiło. Więc zaciągnął nas do swojego pokoju i zaczął grozić. jak zwykle, szlabanem, wypatroszeniem, a my przypadkiem zauważyliśmy w jego kartotece szufladkę z napisem skonfiskowane i bardzo niebezpieczne. Chcecie mi dać do zrozumienia, że... powiedział Harry coraz bardziej rozbawiony. No, a ty co byś zrobił na naszym miejscu? Zapytał Fred. George odwrócił jego uwagę, rzucając jeszcze jedną łajnobombę. Ja wyciągnąłem szufladę i znalazłem to. Nie jest wcale takie groźne, powiedział George. Sądzimy, że Filch nie odkrył, jak to działa, rozumiesz? Prawdopodobnie tylko podejrzewał, co to jest, bo inaczej by tego nie skonfiskował. A wy oczywiście wiecie, jak to działa? No pewnie, powiedział Fred, chichocząc. Ta jedna drobnostka nauczyła nas więcej niż wszyscy nauczyciele. Nabieracie mnie, powiedział Harry, patrząc na wyświechtany kawałek pergaminu. Tak myślisz? Zapytał George. Wyjął różdżkę, dotknął nią lekko pergaminu i powiedział: przysięgam uroczyście, że knuję coś niedobrego. I natychmiast na pergaminie zaczęły się pojawiać czarne linie, łącząc się, krzyżując, zbiegając wachlarzowato w każdym rogu, a potem na samym szczycie wyskoczyły zielone ozdobne litery układające się w następujące słowa: panowie lunatyk, glizdogon, łapa i rogacz, zawsze uczynni doradcy czarodziejskich psotników, mają zaszczyt przedstawić mapę Hunsfotów. Była to mapa ukazująca wszystkie szczegóły zamku Hogwart i przylegających do niego terenów szkolnych. Najbardziej zadziwiające były jednak maleńkie plamki poruszające się po mapie, każda opatrzona wypisanym drobnymi literami imieniem czy nazwiskiem. Harry zdumiony pochylił się nad mapą. Kropka w lewym górnym rogu pokazywała profesora Dumbledora przechadzającego się po swoim gabinecie. Po korytarzu na drugim piętrze skradała się kotka woźnego, pani Norris, a poltergeist i Rytek akurat grasował w sali trofeów. A kiedy Harry wędrował spojrzeniem po znajomych korytarzach, zauważył jeszcze coś innego. Mapa ukazywała przejścia, o których nie miał dotąd pojęcia, a wiele z nich wiodło chyba do... Prosto do Hogsmeade, powiedział Fred, wodząc palcem po jednym z takich przejść. Jest ich aż 7. Filch zna tylko 4, wskazał na nie, ale tylko my wiemy o tych 3. Zapomnij o tym za lustrem na 4. piętrze. Używaliśmy go aż do ostatniej zimy, ale się zawaliło. A tego też chyba nikt nigdy nie użył, bo przy samym wejściu rośnie wierzba bijąca. Ale to tutaj prowadzi prosto do piwnicy Miodowego Królestwa. Używaliśmy go często. Łatwo spostrzec, że wejście jest tuż za tą klasą, w garbie jednookiej wiedźmy. Ach, lunatyk, glizdogon, łapa i rogacz, westchnął George, poklepując czule nagłówek mapy. Tyle im zawdzięczamy. Szlachetni mężowie niezmordowani w udzielaniu pomocy nowemu pokoleniu łamaczy prawa, powiedział z powagą Fred. Tylko nie zapomnij zetrzeć jej po użyciu, dodał George, bo każdy mógłby z niej skorzystać, dokończył ostrzegawczym tonem Fred. Po prostu stuknij w nią różdżką i powiedz: koniec psot, a zrobi się biała. A więc mój młody Harry, powiedział Fred, wspaniale naśladując Persiego, zachowuj się jak należy. Do zobaczenia w Miodowym Królestwie, rzekł George, mrugając konspiracyjnie. I opuścili klasę, chichocząc z zadowolenia. Harry stał, wpatrując się w czarodziejską mapę. Obserwował panią Norris, która skręciła w lewo i zatrzymała się, obwąchując kawałek podłogi. Jeśli Filch naprawdę o tym nie wie, można by ominąć warty dementorów. Ale gdy tak stał, ogarnięty falą radosnego podniecenia, przypomniał sobie nagle słowa pana Wesleya: nigdy nie ufaj nikomu i niczemu, jeśli nie wiesz, gdzie jest jego mózg. Mapa Hunsfotów była jednym z tych niebezpiecznych czarodziejskich przedmiotów, przed którymi ostrzegał pan Wesley, doradcy czarodziejskich psotników. No tak, ale przecież chce tego użyć tylko po to, by dostać się do Hogsmeade. Nie zamierza niczego ukraść ani nikogo zaatakować, a Fred i George używali Tego przez lata i jak dotąd nie przydarzyło im się nic strasznego. Powiódł palcem po tajnym przejściu do Hogsmeade, a potem nagle jakby posłuchał czyjegoś rozkazu, zwinął mapę, schował ją za pazuchę i pobiegł do drzwi. Uchylił je i wyjrzał przez szparę. Korytarz był pusty. Ostrożnie wyszedł z klasy i schował się za posągiem jednookiej wiedźmy. Co powinien teraz zrobić? Znowu wyciągnął mapę i ku swojemu zdumieniu zobaczył nową plamkę z napisem Harry Potter. Dokładnie w tym miejscu, w którym teraz stał, w połowie korytarza na trzecim piętrze. Patrzył uważnie. Jego maleńka postać na mapie zdawała się stukać różdżką w posąg. Szybko wyciągnął różdżkę i stuknął w figurę. Nic się nie stało. Znowu zerknął na mapę. Obok jego postaci wyrósł maleńki dymek ze słowem Dissendium. Dissendium, wyszeptał Harry, ponownie stukając różdżką w posąg. Kamienny garb otworzył się na tyle, by mogła zmieścić się w nim dość szczupła osoba. Harry szybko rzucił okiem w jedną i drugą stronę korytarza, schował mapę, podciągnął się, wsunął w dziurę głową naprzód, a potem przepchnął się dalej. Zaczął się ześlizgiwać w dół, jak po kamiennej zjeżdżalni, aż wylądował na chłodnej, wilgotnej ziemi. Wstał i rozejrzał się. Było bardzo ciemno. Uniósł różdżkę, mruknął Lumos i zobaczył, że jest w bardzo wąskim i niskim korytarzu wydrążonym w ziemi. Wyjął mapę, stuknął w nią różdżką i mruknął koniec psot. Mapa znikła. Miał przed sobą czysty pergamin. Zwinął go ostrożnie, wetknął do wewnętrznej kieszeni szaty, a potem z bijącym mocno sercem, jednocześnie podekscytowany i trochę przerażony, ruszył naprzód. Korytarz wił się i zmieniał raptownie kierunek, przypominając podziemne królestwo jakiegoś olbrzymiego królika. Trzymając różdżkę przed sobą, Harry maszerował żwawo raz po raz, potykając się na nierównym gruncie. Długo to trwało, ale podtrzymywała go myśl o miodowym królestwie. Wydawało mu się, że minęła godzina, zanim korytarz zaczął piąć się w górę. Harry zadyszał się, twarz miał rozgrzaną i spoconą, a nogi zimne, ale nie zwolnił tempa. 10 minut później znalazł się u stóp wydeptanych kamiennych schodków. Ostrożnie na palcach zaczął się po nich wspinać. 100 stopni, 200, w końcu stracił już rachubę, przez cały czas uważnie stawiając stopy i nagle wyrżnął głową w coś twardego. Wyglądało to na klapę w suficie. Harry zatrzymał się, rozcierając sobie ciemię i nasłuchując. Z góry nie dochodził żaden dźwięk. Powoli uchylił klapę i wyjrzał przez szparę. Znajdował się w piwnicy pełnej pak i drewnianych skrzyń. Wylazł przez otwór w podłodze i zamknął za sobą klapę. Pasowała tak idealnie, że po zamknięciu nie dało się jej dostrzec w zakurzonej podłodze. Podszedł na palcach do drewnianych schodów wiodących w górę. Teraz usłyszał głosy, a także odzywający się raz po raz dzwonek u drzwi. Zastanawiał się, co robić dalej, gdy nagle usłyszał, że w górze bardzo blisko otwierają się drzwi. Ktoś najwidoczniej zamierzał zejść do piwnicy.
I weź skrzynkę ślimaków, gumiaków, mój drogi, prawie się skończyły, rozległ się kobiecy głos.
Ktoś schodził po drewnianych schodach. Harry uskoczył za wielką pakę i czekał. Słyszał, jak ktoś przestawia skrzynki pod przeciwległą ścianą. Może to jedyna szansa. Wychylił głowę zza skrzyni, a potem cicho podbiegł do schodów i wspiął się na nie szybko. Tylko raz się odwrócił, by zobaczyć wielkie plecy i połyskującą łysinę mężczyzny grzebiącego wśród skrzynek. Dobiegł do drzwi na szczycie, prześliznął się przez nie i znalazł się za ladą miodowego królestwa. Dał nurka pod ladę, odpełzł nieco dalej w bok, po czym się wyprostował.